świata z Polski. Proszę bardzo.
Brat jezuit jest trochę niesprawiedliwy, dlatego boję się, że bracia mnie przestaną lubić. Bratu Kalecie za dużo dają głosu, a innym trochę ukracają. Trochę się obawiam, nie wiem, czy to jest dobrze. Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, że Ojciec Niebieski dał mi ten wielki przywilej, że jeszcze raz mogłem tu z braćmi i siostrami spotkać się w Kołwer, gdzie prawie przed 2 miesiącami miałem tutaj możliwość dzielić się z braterstwem wspólnie słowem żywota. I dlatego bardzo wielce się z tego raduję. Składam hołd Ojcu Niebieskiemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że pozwolił mi dokończyć mojej misji w Stanach Zjednoczonych. Tak muszę powiedzieć. Ponieważ, bracia i siostry, miałem ten wielki przywilej, że przedwczoraj właśnie gościłem w ostatnim zgromadzeniu, jakie jeszcze pozostało mi w marszucie w Stanach Zjednoczonych, które nie było odwiedzone jeszcze dotychczas. I zresztą bardzo rzadko też bracia trafiają, bo to bardzo daleko, w dzikiej, otoczonej dzikimi górami i piaskami, w gorącym klimacie w Arizony, w Phoenix. Wczoraj właśnie samolotem wróciłem do Chicago i bezpośrednio od razu brat Wojciechowski przyniósł je do Kołwer. Dlatego składam za to hołd, cześć i uwielbienie Ojcu Niebieskiemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, jak również braciom i siostrom, którzy dali mi ten przywilej, że mogłem odwiedzić braci i sióstr, wspólnie z nimi pocieszyć się tymi wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Dlatego nie będę już powtarzał wszystkich pozdrowień, które już przekazywałem braciom i siostrom, dlatego że już w wszystkich zgromadzeniach widzieliśmy się i mogę tak powiedzieć, że znamy się już dobrze. Ale mam ostatni jeszcze obowiązek z tych 3 zgromadzeń, 4 raczej, to znaczy bracia z Miami, a szczególnie również brat Kwiatkowski z tego zgromadzenia w Miami, jak również i brat Wnorowski, prosili mnie, ażeby przekazać te uczucie następnie z Los Angeles, gdzie mieliśmy konwencję w niedzielę, gdzie była do południa u braci polskich, a po południu w klasie angielskiej. Tam służyliśmy razem z bratem Wnorowskim i brat Wnorowski wrócił z Los Angeles z powrotem do Miami, dlatego że stan jego żony nie pozwala mu na dłuższe oddalenie się od domu. Dlatego resztę część podróży odbywałem sam, ale już jako stary Anglik daję sobie radę doskonale. Raz tylko mi się zdarzyło w samolocie, że zamiast cukru wsypałem sól do kawy, bo nie zorientowałem się, a nie mogłem się dogadać z stewardessą, co to jest. Zamiast cukru przyniosła mi sól. Myślała, że to jest sól, bo ja po niemiecku trochę próbowałem i to nie wyszło. No więc w Los Angeles bracia i siostry również prosili mnie, tak z klasy polskiej, jak i z angielskiej, żebym braterstwu przekazał chrześcijańskie pozdrowienia, również z Hemet i z ostatniego zgromadzenia Phoenix. Tam jest, może nie ma oficjalnych zebrań, ale bracia i siostry bardzo mnie prosili. Oni teraz myślą na tym, aby wspólnie zorganizować się w klasie polskiej, żebym braciom i siostrom również tu przekazał serdeczne życzenie, jak również to, aby bracia i siostry pamiętali tam o nich w tych południowych stronach, żeby nie oszczędzali za dużo w banku, tylko żeby trochę ruszyli i w podróż, chociaż ja wiem, że to dość kosztowne jest, ale to Pan w dwójnasób zapłaci. Tylko ja wiem, bracia i siostry, że do takiej drogi to trzeba jednak więcej sił, więcej zdrowia, to są trudne warunki klimatyczne i nie każdy zdolny byłby do tego. Dlatego cieszę się, że Ojciec Niebieski dał mi ten przywilej i wszystkie te serdeczne uczucia z braci z południa, gdzie zdobyłem wiele cennych lekcji, jak również, gdzie miałem przywilej po raz pierwszy w życiu napatrzyć się na niektóre piękne dzieła mocy Bożej, Jego wspaniałe dzieła twórcze, które nie zostały jeszcze dotknięte ręką ludzką, niewykoślawione, niewypaczone, które pobudzają nas do większego natchnienia w Słowie Bożym i do większej miłości dla Jego wielkiej wspaniałości, potęgi i mocy. Te wszystkie serdeczne uczucia braciom i siostrom przywożę. Jak również otrzymałem list z Polski, bracia i siostry, również Zgromadzenia Ludu Bożego w Myślachowicach, moja rodzina. I wszyscy bracia i siostry również zgromadzeń polskich prosili, abym braci i sióstr serdecznie pozdrowił. Więc te serdeczne pozdrowienia jeszcze raz przekazuję do Kołwer. Bracia i siostry, najtrudniejsza rzecz to jest wybór tematu. Kiedy już po 2 miesiącach usługi braterskiej między ludem Bożym w Stanach Zjednoczonych, przyznam się braciom i siostrom, że zawsze odczuwam pewne drżenie, czy wybierając jakiś temat, czasem nie wybierzemy go w nieszczęśliwym okolicznościach, w nieszczęśliwej czasem porze, że może czasem ktoś nas źle zrozumieć i przez to samo lekcja biblijna może stracić swój sens, swój blask, jeżeli my nie wypowiemy czegoś w właściwy sposób, właściwy czas i właściwej formie. Bo nawet Pismo Święte mówi, że słowo według czasu wypowiedziane o jako rzecz dobra. My zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi i powiem braciom i siostrom, że ten temat kartkowałem całe 2 miesiące i zawsze go odkładałem na bok. Ale w chwili obecnej, kiedy już będę miał raczej opuścić braci i sióstr i to już jest na samym końcu mojej podróży, więc dlatego uważam za swój obowiązek, miałbym wyrzuty sumienia, gdzie w kraju milionerów w Ameryce nie usłużyłbym tym tematem. Może gdybym zajechał potem do Polski, to bym miał wyrzut, że jednak odkładałem. W tym kraju, to znaczy najbogatszym kraju na świecie. Stany Zjednoczone z całą swoją potęgą i mocą militaryzmu, potęgą przemysłową, potęgą bogactw naturalnych i mineralnych, jakie mieści ta ziemia, że wiemy, że jeden stan u was jest dużo razy większy jak Polska, a obecnie w Arizonie miałem możliwość widzieć całe 1000 km² ziemi pustej i niezamieszkałej, gdzie trzeba tylko wodą polać i można w bardzo pięknych okolicach tworzyć życie. Dlatego nie można porównywać kraju waszego z naszym krajem, tu porównań czynić. I dlatego jest to kraj, możemy powiedzieć, i nie tylko, że możemy powiedzieć, ale to jest prawdą, najbogatszy i najpotężniejszy kraj w tej chwili na świecie to Stany Zjednoczone. Kraj miliarderów. No i jak tu odjechać z tego kraju, żeby na zakończenie z braćmi i siostrami nie podzielić się tematem, który będzie się nazywał ucho igielne. Chciałem braćmi i siostrom powiedzieć, że znacie na pewno tą historię Pisma Świętego doskonale i raczej może ten temat bardziej by pasował w dzielnicy Rockefellera w New York, aniżeli tutaj w Covert. I nie mam na myśli tu, żeby może braciom i siostrom dokuczać, bo tak jak powiedziałem, dlatego odłożyłem ten temat na koniec, bo ktoś by mógł pomyśleć, słuchaczy, że brat Kaleta po prostu chce powiedzieć taki temat, żeby jak najwięcej zdobyć dolarów, może dla siebie i do Polski. I dlatego chcę braciom nadokuczać, że za bardzo są bogaci, a nie chcą się dzielić z drugimi. Miałem to na myśli, dlatego raczej odkładałem ten temat, że teraz na samym końcu, kiedy już wyjadę do Polski, to nie będziecie mi mogli nawet krzywdy zrobić, choćbyście chcieli, dlatego że podjadę. To już będzie bardzo krótko, więc bracia i siostry, ale nie to mamy na myśli. Chciałem wam również powiedzieć tak, że czuję się najbogatszym człowiekiem na świecie i my jesteśmy, chociaż my głosimy Ewangelię, mówimy prawdę Słowa Bożego, to jednak unikamy powszechnych kolekt. I na ten temat nigdy nie chcemy robić z tego publicznych tematów, że jesteśmy biedni, że nam potrzeba, no, żebyśmy może krytykowali braci, że za mało nam dają, dlatego że my dzięki Ojcu Niebieskiemu czujemy się największymi bogaczami na świecie. Mamy najwspanialszy skarb, którym jest prawda, Słowo Boże, którym jest ta potężna nasza nadzieja, ten skarb, który my mamy schowany nie w ziemskich bankach, który jutro mogą murzyni rozwalić albo bomba atomowa, ale ten skarb mamy składany w skarbcu niebiańskim, gdzie ani mól, ani rdza, ani śmierć go nam nie odbierze. Więc czujemy się tymi bogaczami, ja również razem z wami, bracia i siostry, czuję się tym bogaczem, dlatego nie potrzebujemy żebrać ani kolekty prowadzić. Dlatego również Ojciec Niebieski dał nam na tyle ducha zdrowego zmysłu, że mamy własne zawody, że pracujemy własnymi rękami dla swoich rodzin. Jesteśmy o tyle właśnie niezależni i swobodni w nauczaniu religii, od prawd biblijnych, od tych ludzi, którzy niestety muszą mówić swoim wyznawcom to, co oni lubią, bo jak im by mówili co innego, to im nie przyniosą pieniędzy do kościoła, a ponieważ nie mają zawodu, kołnierzyk tylko odwrócony w drugą stronę i sutannę, więc musieli wyjść do pracy. A jednak, tak jak tu już brat powiedział poprzednio, pomacha trochę rękami przy ołtarzu i dość dobrze sobie żyje. I dlatego właśnie już nawet żartowałem, ja osobiście też, że tutaj widzę, że taki piękny kościół bracia mają w Cover, a nie ma tu kościelnego, nawet zgłaszałem się, czy gdyby potrzebowali kościelnego, to bym się zgłosił. Ale bracia i siostry, chciałem się zaszczec, żeby czasem ktoś nie myślał z sympatyków albo z braci, że może brat Kaleta dlatego mówi o uchu igielnym i o bogaczach, co powiedział Chrystus, zresztą to nie brat Kaleta, bo te wszystkie nauki biblijne my staramy się wyczerpywać ze Słowa Bożego i słowa te wypowiedział Chrystus. A to, co Chrystus powiedział, Syn Boży, to jest święte, tak i amen. Na to nie potrzeba żadnej poprawki, ani żadnych komentarzy, ani rozszerzeń. Ale ja się czuję bardzo bogatym. Chcę braciom i siostrom udowodnić, to nawet sobie schowałem tutaj w tej chwili, wyciągnąłem z notesu, bo nie noszę w Biblii, tylko teraz włożyłem, żeby braciom pokazać, żeby ktoś nie myślał, że dlatego brat Kaleta mówi ten temat, że chce, żeby mu bracia dolarów dali na drogę, o to chodzi najwięcej. To ja jestem bogaczym, mam 1 000 000 000 marek. Mam miliard marek, nawet jak tu jechałem, to powiedziałem na granicy, co przewożę z waluty, to miliard marek. Był bardzo zaskoczony i zdziwiony ten celnik, ale jak mu pokazałem, to się uspokoił dopiero. Chciałem przy braciom i siostrom przy okazji powiedzieć, mając na myśli to ucho igielne, że właśnie to jest takie wielkie... Tak niegdyś pieniądze istniały. To było podczas I wojny światowej. I za ten miliard marek, kto pamięta, można było kupić ile? Bochenek chleba. Mam go tu w tej chwili przed sobą. Bochenek chleba. Tyle wartały w tym czasie pieniądze. A one miały wartość. Poskładali ludzie do banków, cieszyli się, jacy oni są bogaci, co oni je posiadają za skarby i bogactwa. I tylko najszczęśliwsi byli ci, co mieli długi zaciągnięte w tym czasie. Bo je spłacili za jeden dzień pracy. To, co za jeden dzień pracy dostali, to mogli od razu wszystkie długi swoje pospłacać. Dlatego my, bracia i siostry, nie przywiązujemy jako chrześcijanie do tej wagi, do tych rzeczy. I mówimy to szczególnie w sensie ogólnym. Nie mam nikogo na myśli, ani bracia i siostry, wybaczcie mi, nie mam nic na myśli. Mam na myśli tylko Słowo Boże, co mówi na ten temat. I tak jak powiedzieliśmy, że braterstwo żyją w kraju najbogatszym, największych milionerów i miliarderów na świecie, w Stanach Zjednoczonych, dlatego należałoby, byłoby niewłaściwe, gdybyśmy nie wspomnieli właśnie o tej lekcji biblijnej, którą Chrystus, i to nie jest lekcja ani żadna przypowieść, tylko zdarzenie, autentyczne zdarzenie z życia Jezusa. Zapisane w Ewangelii świętego Marka w 10 rozdziale, od 17 do 25 wierszu. Ta cała historia, którą my sobie rozbierzemy, o tym pięknym, wspaniałym i szlachetnym młodzieńcu. O tym pięknym, wspaniałym i szlachetnym młodzieńcu, że nawet jest powiedziane, że kiedy Jezus patrzył na jego serce, na jego uczucia, to pokochał go, rozmiłował się Jezus z nim. I żal mu było bardzo tego człowieka, który wszystko uczynił. Powiedział, Panie, co jeszcze mam czynić, ażebym był zbawiony? A kiedy Jezus już mu powiedział wszystko, czy przykazania zachował w stosunku do swoich rodziców, do swoich bliźnich, do swoich krewnych, a on mówi, nikogo, Panie, nie podszedł w życiu, wszystko to czynię, ale jak Jezus mu powiedział, nie wiemy skąd Jezus o tym wiedział, ale jako istota, jako Syn Boży, istota, która widzimy o nieograniczonym umyśle, a wiemy, że on wiedział o tym. On wiedział, patrząc na serce tego młodzieńca, co mu brakowało, ażeby mógł odziedziczyć Królestwo Niebieskie. Że była taka rzecz na ziemi, która go całkowicie i bez reszty więziła. Że kiedy Jezus powiedział mu właśnie, bo komu innemu Pan Jezus nie mówił. Pan Jezus wiedział, że właśnie akurat temu młodzieńcowi ta rzecz przeszkadzała do osiągnięcia szczęścia wiecznego Królestwa Niebieskiego. I kiedy mu powiedział, sprzedaj swoją majątność, rozdaj ubogim i chodź za mną, tak jak ja, będziesz miał tyle bogactwa, co ja mam. Nie potrzeba ci będzie pieniędzy, ani domu, ani stołu, ani wszystkich urządzeń. Pójdziesz ze mną od wioski do wioski, od miasta do miasta, a właśnie ludzie nas nakarmią, bracia nasi, ci, którzy nas miłują za Ewangelię, i będziesz służył razem ze mną, otrzymasz Królestwo Niebieskie. Jednak tego młodzieniec nie mógł uczynić. Spuścił głowę, jest powiedziane, i odszedł. I przy tej okazji właśnie Jezus wypowiedział te słowa, że snadniej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnieść do królestwa. Snadniej jest wielbłądowi. Tak Pan Jezus przy tej okazji na koniec, kiedy już ten młodzieniec odszedł, to jako lekcję do swoich uczniów powiedział Chrystus. Że snadniej wielbłądowi jest przez ucho igielne przeleść, aniżeli bogaczowi do królestwa wejść. Jak to się dzieje? W starożytnych miastach, szczególnie i w Jerozolimie, która była otoczona wysokim murem przed wrogami, tak były budowane wtedy starożytne miasta, istniało 12 bram do Jeruzalemu. 12 bram, a w każdej z nich znajdowało się to ucho igielne. I objuczone tobołami wielbłądy, spóźnione na wieczór, kiedy zdążały pod zamknięte bramy miasta, to stróżowie już nie mogli otworzyć bramy, bo miasta nie wolno było ze względu na bezpieczeństwo miasta. W dużej bramie, która była na dzień tylko otwierana, a po określonym czasie wieczorem były te bramy zamykane i wojsko stawało na straży, ażeby wróg czasem nie wtargnął, nie użył podstępu wieczorem, kiedy by otworzono bramę na oścież i wtargnęłyby wojska obce, to dlatego otwierano tylko, była taka jeszcze druga mała bramka w tej dużej bramie, która nazywała się Ucho Igielne. I dlatego, kiedy wieczorem spóźnił się przechodzeń, to znaczy wędrowiec jakiś spóźniony przybył pod bramy miasta i już po godzinie 6 wieczorem zamknięte były, to mogło mu być tylko otworzone ta mała bramka, która nazywała się dlatego Ucho Igielne. I dlatego Pan Jezus wziął z tego taki symbol w stosunku do tego młodzieńca również. Że my kiedy możemy przyglądnąć się, jak to wyglądało. Że taki spóźniony przechodzeń, kiedy przyszedł, to teraz wszystkie toboły, bo wielbłąd to był narzędziem transportowym w tym czasie. Nie mógł sam przejść z tym wszystkim, bo by się nie zmieścił. Wszystkie toboły z wielbłąda musiały być złożone. I dopiero te toboły musiały być złożone przed bramą, a wielbłąd musiał dopiero uklęknąć na kolana. Nie będziemy opisywać tej historii, bo bracia i siostry tu fotodramę doskonale znają. Tam jest taki piękny właśnie obrazek z tej historii. Piękny obrazek, jak to właśnie odbyła się ta cała historia przed tym uchem igielnym. Dlatego to jest piękny przykład dla nas, umiłowani. To jest piękny przykład, że wszystkie toboły życia muszą być złożone przed bramami tego nowego miasta, nowego Jeruzalem. Wszystkie toboły życia, te wszystkie toboły, które nam przeszkadzają wejść do nowego Jeruzalem, tego duchowego, pięknego miasta, bogactwa, szczęścia i wspaniałości, to niestety, zwłaszcza my jako spóźnieni przechodniowie, bo my już jesteśmy na wieczór, właśnie teraz zachodzi słońce Ewangelii Chrystusowej wolności, wysokiego powołania i my właśnie jesteśmy tymi ostatnimi przechodniami. I dlatego też nawet wcześniej to nawet nie były potrzebne. Nie były potrzebne te ostrzeżenia, bo to ostrzeżenie dotyczy najwięcej naszej epoki. Dlatego, że na ziemi 100-200 lat temu mniej więcej życie było zrównoważone i więcej było nędzarzy jak bogaczy. Ale dzisiaj widzimy, każdy człowiek, gdyby chciał, to może cały swój czas, całe serce, cały umysł, wszystkie dnie i nocy nawet poświęcić dla zdobywania bogactwa. Na to są wszystkie warunki dzisiaj, bardzo stosowne i układne. Ale my jako chrześcijanie, jako ci wędrowcy życia, musimy pamiętać, że wszystkie te toboły życia, które nam przeszkadzają w osiągnięciu królestwa, muszą być złożone przed bramami tego miasta. Dlatego stawilibyśmy sobie takie pytanie, dlaczego to niebo tak nie znosi tych bogaczy? Dlaczego? Bo nawet kiedy przyglądamy się tej przypowieści naszego Pana, to akurat bogacz się musiał znaleźć w piekle. Że tutaj znowu Pan Jezus dał taki przykład. W przypowieści powiedział, że akurat bogacz, a nie ten Łazarz, tylko akurat bogacz poszedł do piekła w tej przypowieści. Więc tak by wyglądało, dlaczego to niebo jakby nie lubiło tych bogaczy, nie znosiło ich. Że akurat bogacz znalazł się w piekle, a Łazarz w niebie. Według przypowieści naszego Pana. Dlatego niektórzy chrześcijanie mają zaszczyt z tego, że Bóg pominął bogaczy w tytuły, w sławę i majątki. Jednak dlaczego? Czyż Bóg jest tylko Bogiem nędzarzy i nieuków? Na pewno nie. Bóg nie jest tylko Bogiem nędzarzy i nieuków, a my wiemy o tym, że On sam jest największy z bogaczy, ani nie zubożeje przez hojność swoją, ani się nie zbogaci, gdy dar otrzyma. My, umiłowani w Panu, pamiętajmy o tym, że nie ma takiego daru na ziemi, przez którego my byśmy mogli obdarzyć Boga i przez to Go ubogacić. Bo On jest najbogatszym z bogatym. Ani nie zubożeje swej hojności, gdy obdarowywuje, swej potężnej mocy, swej potędze wspaniałości, którą dzierży cały wszechświat w swoim ręku. Może oddać całe bogactwa i jeszcze pozostanie mu cała wieczność i cała piękność i cała chwała i cała moc do dyspozycji. I nie potrzebuje od nas ani milion dolarów, ani bilion, ani cały świat, gdybyśmy mu oddali, żeby go to ubogaciło. My, bracia i siostry, nie robimy w tym nic, nie przydajemy tym nic dla bogactwa Boga, bo On całe bogactwo już posiada. I dlatego widzimy dzisiaj, kiedy przyglądamy się tej sprawie, to jest inne zagadnienie, ponieważ nadmierne bogactwo jest inny sens tej lekcji biblijnej. Tak nadmierne bogactwo, jak i ubóstwo stwarza niesprzyjające warunki do rozwoju nowego stworzenia. I w tym się mieści cała prawda. Że jak nadmierne ubóstwo i nędza, tak również nadmierne bogactwo i obdarzenie w dobytki tego świata stwarza niesprzyjające warunki dla rozwoju nowego stworzenia. To jest prawdą, jeżeli ktoś dotychczas ją nie stwierdził, to może ją stwierdzić, ale myślę, że wszyscy bracia i siostry zgodzą się z tym stwierdzeniem biblijnym. I dlatego, że to jest prawdą, to wiemy, że Salomon modlił się do Pana. On o co się modlił? Mamy zanotowaną jego modlitwę. To, cośmy powiedzieli, że to nie są nasze słowa. Ktośmy powiedział tak, że myśmy sobie tylko wymyślili taki frazes, bo można być milionerem i służyć Bogu. Proszę, braci, dlatego bardzo często się pytamy, dlaczego milionerzy, nie mamy milionerów w prawdzie. Salomon się tak modlił. On, ten największy mędrzec, ten, który posiadał, umiłowani w Panu, posiadał całe bogactwo, był królem potężnego w tym czasie państwa zorganizowanego. Posiadał wielkie bogactwo, posiadał mądrość, ale jego modlitwa w 30 rozdziale przypowieści Salomonowych, w 7 rozdziale mówi tak. Dwóch rzeczy żądam od Ciebie, a nie odmawiaj mi pierwej, niż umrę. Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie, ubóstwa i bogactwa nie daj mi, żyw mię tylko pokarmem według potrzeby mojej. To było modlitwą największego mędrca na świecie, człowieka, który prosił o mądrość i Bóg mu ją dał. Bogactwa i ubóstwa nie daj mi. Salomon modlił się o to do Boga, bo on właśnie wiedział, że te dwie rzeczy będą mu przeszkodą do osiągnięcia królestwa, do osiągnięcia mądrości, do osiągnięcia Boga, do osiągnięcia tego wszystkiego, do czego chrześcijanin wyciąga ręce. Będą mu przeszkodą. I my, bracia i siostry, musimy pamiętać, że to nie mówimy po to, żebyśmy zazdrościli komuś, że za dużo ma. Ktoś by powiedział tak na nowy, ty, bracie, może nie masz pięknego domu, samochodu i jeszcze wielu innych rzeczy, dlatego z zazdrości powybierałeś te wiersze i nimi służysz. Nie o to chodzi, bracia i siostry. Wiemy, że największą wartością jest rozwój nowego stworzenia. A wiemy, że bogactwo, wielkość tego bogactwa musi zaangażować cały nasz umysł, całe nasze serce, cały nasz czas. Jeżeli, bo to już samo się dzieje. Jeżeli człowiek jest kierownikiem wielkiego przedsiębiorstwa, to niestety, żeby ono szło jak należy, to musi mu poświęcić cały umysł, całą swoją energię. Bo jeżeli chce, żeby ludzie, którzy w nim pracują, żeby warunki te, żeby nie stały się krzywdą dla kogoś. To jest całkiem naturalne. I dlatego wtedy jak wygląda nowe stworzenie? I dlatego też wielu z ludzi to nawet wiesza sobie herby na ścianach. Mają wielki zaszczyt z tego, skąd oni się wywodzą, jacy oni byli bogaci niegdyś, czy może rodzice ich, że mieli ski na końcu w swoim nazwisku, czy jeszcze inne zagadnienia. Ludzie mają z różnych rzeczy zaszczyt i powodzenie. Ale tak jak powiedział jeden z wielkich poetów, rodu mojego nie mam za ohydę. Nie pytaj, skąd przychodzę, ale dokąd idę. To jest ważne. Nie pytaj mnie, skąd ja przychodzę, tylko gdzie ja idę. To jest właśnie najważniejsze, gdzie my idziemy i jak my idziemy na tej wąskiej drodze. Dlatego wspominałem już raz, jeden z wielkich bohaterów Stanów Zjednoczonych, jeden z pierwszych właśnie mężów stanu i bohaterów, amerykański prezydent Lincoln, to właśnie zapytany o godło swojego herbu na przyjęciu tych wielkich hrabiów, gdzie go przyjmowali, kiedy został obrany prezydentem, a wiedzieli o tym, że był rodu prostego i z prostego ludu się wywodził, a widzimy tylko mądrość doprowadziła go do tego stanu i pracowitość, to oni właśnie chcieli mu zrobić jakby taką przykrość na tej uczcie, bankiecie, to pytali go się, a pan prezydent jaki ma herb w swoim rodzie? To on pokazał mi ramię, koszuli, mówi, zapasanej po rękawy. Taki jest mój herb, bo on właśnie wiedział, że pracą doszedł do tego, co doszedł w życiu, doszedł pracą. I dlatego odpowiedział, para rękawów od koszuli po ramię zawiniętych. Taki mój herb jest, mówi. Para rękawów od koszuli po ramię zawiniętych. Dlatego właśnie czytając tę historię w Ewangelii świętego Marka, którą Chrystus wspomniał i powiedział, a ewangelista nam zanotował, a gdy on wychodził w drogę, przybieżał jeden i upatrzy przed nim na kolana, pytał go, nauczycielu dobry, cóż mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Ale mu Jezus rzekł, przedże mnie zowiesz dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. Przykazania umiesz, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, nie będziesz oszukiwał nikogo, czcij ojca twego i matkę twoją. A on odpowiadając rzekł mu, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. A Jezus spojrzawszy nań, rozmiłował się go i rzekł mu, jednego ci nie dostaję, idź, a sprzedaj, co masz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź i naśladuj mnie, wziąwszy krzyż. A on zafrasowawszy się, dla tego słowa odszedł smutny, albowiem wiele miał majątności. A spojrzawszy Jezus z koło, rzekł do uczniów swoich, jakoż trudno ci, którzy mają bogactwo, w nie idą do Królestwa Bożego. Wtedy uczniowie zdumiewali się nad tymi słowami Jego. Lecz Jezus zaś odpowiadając, rzekł im, dziadki, jakoż trudno jest tym, co ufają w bogactwach, wnieść do Królestwa Bożego. Pan Jezus właśnie rozwinął teraz tą lekcję i powiedział nam to. Chrystus nie pozwolił nawet ten największy i najwspanialszy człowiek na ziemi, Syn Boży, najdoskonalszy, najszlachetniejsza istota, a umiłowani w Panu, on nawet nie pozwolił, aby się dobrym nazwać. On nie pozwolił. Kiedy go nazwano nauczycielu dobry, to on powiedział, jeden ojciec niebieski jest tylko dobry. A popatrzmy, jakie dzisiaj na ziemi jest przywiązanie do tytułów. Dzisiaj to tak każdy lubi. O, bracie, jakiś ty jesteś naprawdę ofiarny. Ile ty oddajesz na pracę pańską, jakiś ty jest dobry, jakiś ty jest wymowny. No więc widzimy bardzo często, a już nie mówiąc to, co w świecie, że jak zapukamy do drzwi jakiegoś profesora czy doktora, to już naprzód myślimy, jak go zatytułujemy. I ile razy mówimy, to nigdy nie zapomnimy, panie doktorze, czy panie inżynierze, czy jakoś tam jeszcze, panie dyrektorze. Prawda? A Pismo Święte mówi, że do Ojca Niebieskiego zwracamy się na ty. Mówimy mu bezpośrednio, ty Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I popatrzmy, dlatego Jezus pokazał nam również, że On najmądrzejszy z mądrych, najwspanialszy z wspaniałych, a nawet nie pozwolił się nazwać dobrym. Dlatego przywiązanie do tytułów jest wielkie. Nie wiem jak w Stanach Zjednoczonych, chociaż nawet bym powiedział, że tu jest, bardziej mi się podoba w języku Stanów Zjednoczonych, właśnie w języku angielskim raczej, w tym słownictwie raczej do każdego raczej mówi się tak jakby przez ty. Ale w Polsce to jest straszne przywiązanie do tytułów. Straszne przywiązanie do tytułów. Jak komu nie powie panie ministrze, był jeden profesor u nas na uczelni jednej, w jednym kolegium, który był przez kilka miesięcy ministrem. Ale potem go złożono z tego ministra i wykładał w szkole. To jak mu uczeń nie powiedział panie ministrze, to nie zdał egzaminu, chociaż już nie był ministrem. Panie profesorze mu jeszcze nie wystarczyło. Raz tam kiedyś był ministrem, musieli mu całe życie wszyscy mówić panie ministrze. I dlatego właśnie, dlatego my tytułujemy o stopień wyżej. I jak przyszedł hrabia, u nas w Krzeszowicach był hrabia Potocki, tam jest kościół, do tego dnia stoi, jakby bracia i siostry kiedyś przyjechali, tam gdzie była generalna konwencja w Muszowej, brat Tabaczyński był na tej konwencji, to niedaleko jest ta miejscowość, gdzie była siedzibą, królewską siedzibą hrabiego Potockiego. W jego pałacu obecnie mieści się konserwatorium, szkoła muzyczna i szkoła nauczycielstwa w tym pałacu. Tam w tej chwili jest szkoła, gdzie uczy się młodzież z gry na instrumentach i nauczycielstwa. To tam właśnie jest kościół, w którym, do którego pozowała hrabina Potocka za Matkę Jezusową. W tym kościele. I to jest udowodnione historycznie, że tak sobie życzył Potocki, bo on fundował kościół i w głównym ołtarzu wymalowana jest hrabina Potocka. I katolicy przychodzą z całej okolicy i z Krzeszowic, jest parę kilometrów od tego miejsca, gdzie ja mieszkam, i modlą się do hrabiny Potockiej. Do dzisiejszego dnia modlą się do hrabiny Potockiej, bo tak jak tu brat powiedział, że ta Jezabela się obecnie maluje, żeby się jeszcze przypodobować oblubieńcowi. Ta Jezabela, ona fałszywie się maluje, ale wiemy, że zostanie strącona z tego ganku, kiedy Jehu już wjechał i psom na pożarcie jej zostanie oddane, jej ciało. I dlatego ona dzisiaj próbuje wszelkich sposobów, że te świątki wyrzuca z kościoła. Ale nasz kardynał Wyszyński się nie zgadza z reformą w Polsce, bo polscy katolicy by nie poszli do takiego kościoła, jakby nie zobaczyli świętego Antoniego, jeszcze Józefa i wszystkich innych tych świętych. Ja tu byłem w tym mieście duchów umarłych. Tam bracia, nie wiem czy byli, w Arizonie jest takie pogórnika, stare miasto. I odszedłem na chwileczkę, bracia poszli, zaglądnąłem do takiego starego, walącego kościoła, to ażem się zląkł, bo akurat taki jeden stał bałwan przed samymi drzwiami z taką dużą puszką. Z taką dużą puszką trzymał puszkę tam i napisane było dla biednych na ofiarę. Dla biednych na ofiarę. I przypomniało mi się w tym kościele, przypomniało mi się zdarzenie, jakie u nas w Polsce się odbyło. Właśnie, że jeden złodziej był przed sądem oskarżony o to, że taką skarbonkę ukradł właśnie w kościele przy drzwiach. Ofiara dla biednych. Bo on właśnie i oskarżony pyta się sędzia, co ma oskarżony na swoją obronę. A on mówi, proszę sędziego, ja modliłem się przy ołtarzu, jestem taki biedny, żeby mi Bóg pobłogosławił jakoś, żebym pieniędzy więcej mógł dostać, żebym był bogatszy, żeby mi się lepiej powodziło. No i kiedy wychodziłem z kościoła, akurat zobaczyłem dla biednych. I myślałem, że Pan Bóg mnie już wysłuchał i wziąłem. Pan Bóg mnie tak szybko wysłuchał, wziąłem, mówi, ze sobą. To miał na obronę. I bracia i siostry, widzimy, dzisiaj jest ta trudność, o której myśmy wspomnieli z tej przypowieści. Tak wygląda dzisiaj wiele sytuacji, że jak hrabia Potocki przychodził tam do tego kościoła się spowiadać, to ten ksiądz, który go przyjmował do spowiedzi, to mu tak odzywał się do niego. Czym jaśnie oświacony jego ekscelencja wielmożny pan hrabia raczył obrazić pana Boga? Tak go właśnie przyjmował przy konfesjonale. To jest prawda, że to było kilkadziesiąt lat temu, bo to nie, ta historia obecnie w Polsce inaczej wygląda na szczęście i te rzeczy przeszły do historii, my tylko wspominamy tak jak było i jak to się wtedy znajdowało. A Pismo Święte mówi, że z człowiekiem bez tytułu mówić będę. To jest w proroctwie Ioba taki wiersz. Mamy to na myśli, to bogactwo, I to dostojeństwo. Dlatego szlachetnie myślący młodzieniec porwał serce Jezusa. Ale czegoś mu brakowało, ponieważ bogactwo nie dawało mu zadowolenia. Widzimy? Całe bogactwo, które posiadał, nie dawało mu zadowolenia, że przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, co mam uczynić, jeszcze abym był zbawiony? Pomimo tego, że miał całe bogactwo, ale coś go tam dręczyło, że szedł jeszcze za Jezusem i pytał go. Ale dlatego też powiedziane jest, że Chrystus Pan mu powiedział, że jednego ci nie dostaje. Czy Pan chciał uczynić go nędzarzem? Czy Chrystus, bracia i siostry, chciał tego młodzieńca na pewno uczynić nędzarzem, żeby wszystko rozdał i żeby został największym z nędzarzy? Chyba nie. Przypuszczamy, że na pewno nie. Jezus zauważył, że bogactwo stoi mu na przeszkodzie do osiągnięcia wiary właściwej, stanu uczuć. I dlatego on tylko dał mu to jako przykład, bo Jezus nie miał na myśli może w pełnym tego słowa znaczeniu, żeby on wszystko sprzedał i rozdał ubogim. Bo gdyby to przyszedł w innym duchu i w innym nastroju, to Jezus byłby mu wcale nie powiedział o tym. Bo przecież dom Łazarza wiemy, że był jednym z najbogatszych domów w Jerozolimie. I Pan Jezus nigdy im nie kazywał sprzedać wszystko i rozdać. Bardzo często korzystał z gościny tego domu, z przyjemnej opieki, jaką w tym domu znajdywał. I dlatego Pan Jezus tylko zwrócił mu uwagę na to, co przeszkadzało mu w drodze do Chrystusa. I to było faktem rzeczywistym, bo opuścił głowę i odszedł. Nie mógł jednak tego uczynić. Dlatego właśnie Jezus zauważył, że nie mogli właściwej myśli Jezusa pojąć. Nawet uczniowie, niech bracia i siostry zauważą, że kiedy Jezus powiedział, o jakoż trudno ci, którzy mają bogactwa, wnieść do Królestwa Bożego, wtedy uczniowie zdumiewali się nad tymi słowami Jego. Dlaczego się zdumiewali? Jezus zauważył, że oni nie mogą pojąć właściwego sensu tej lekcji. To, co Jezus powiedział, i dlatego jeszcze w 24 wierszu powtórzył raz te same słowa. Dziadki, jakoż jest trudno tym, co ufają w bogactwach, wnieść do Królestwa. Więc tu nie chodzi o posiadanie bogactwa, tylko ufanie w bogactwo. Pan Jezus poprawił tą myśl, kiedy widział, że nawet uczniowie zdumiewali się, nie mogli tego pojąć. Więc Pan Jezus wyjaśnił im swą myśl, że ci, którzy ufają w skarbach i w bogactwach tego świata, będą mieli bardzo trudno osiągnąć żywot wieczny i nieśmiertelność. Tak w tym wieku, jak i w wieku przyszłym, bracia i siostry. Tak w tym wieku, jak i w wieku przyszłym. Dlatego chcę braciom i siostrom powiedzieć, że żyłem przez 4 lata w lagrze obozu zatracenia dla Żydów. I to, co pokazywałem właśnie wam, tą walutę, dzisiaj tak świat jest ułożony, że dobrze, że jest policja, że są systemy militarne zorganizowane, systemy monetarne na świecie, ale niech tylko jedna bomba strzeli gdzieś w Nowym Jorku, w Moskwie czy w Berlinie w te banki, to wszystkie, bracia i siostry, dewidendy, wszystkie oszczędności, wszystko to od razu staje się niczym. Wszystko, w jednej sekundzie, całe bogactwo. Dlatego to nie tylko właśnie te bogactwa, że już musiano w miliardach drukować monety, ale w II wojnie światowej, tak jak wspomniałem, żyłem z ludźmi, którzy byli wielkimi bogaczami w obozie zatracenia dla Żydów, którzy mieli wielkie bogactwa, bo sam jeden z doktorów, z profesorów prawa na Uniwersytecie w Budapeszcie na Węgrzech, a to mi obiecywał, mówił, że miał 2 pałace wspaniałe, że ma skarby, kosztowności zakopane w ziemi, jak tylko się wojna skończy, bo chociaż sam u nas było trudno o jedzenie w tym czasie, ale od czasu do czasu mogłem mu przynieść chleba i cebuli człowiekowi, bo to byli ludzie głodzeni i z głodu umierali, a mordowani jeszcze byli w różny sposób. I widzimy, w jedną noc stracili wszystko. Te tobołki, które zabrali ze sobą, bo kiedy Niemcy ich aresztowali, to nie mówili, że idą do obozu. Zabierał co kto mógł, a potem dopiero w Oświęcimiu była segregacja. Jego tobołki na jedną stronę, a człowieka na drugą stronę, prawie nagiego, wzięli mu pasiaki i koniec. Więcej się z nimi nie widział. I przyszedł do obozu i żył najwyżej tydzień. Bo dłużej nie mógł żyć, bo przychodził następny transport, a trzeba było miejsce dla następnych. Tyle właśnie wartało bogactwo nagromadzone przez tych ludzi. Tyle wartało bogactwo nagromadzone. Oni im ufali, dlatego nie poszli do państwa. Państwo już było po 14 roku, Jerozolima wolna. Mogli tam iść, byliby uniknęli wszystkich doświadczeń. Ale to bogactwo ich tu trzymało w Europie. I dlatego te toboły musieli złożyć niestety. Oni ufali bogactwu, mieli z tą trudność. Dlatego właśnie Chrystus chciał powiedzieć, że mówi, a spojrzawszy na nie rozmiłował się i rzekł mu, jednego ci nie dostaję, a mówi, idź i to daj to biednym, potrzebującym. Żyj dla szczęścia drugich, chciał mu Jezus powiedzieć. Dlatego, bo twoje bogactwo, jeżeli go będziesz miał te miliony koło siebie, zamknięte, schowane czy zakopane, to nie da ci ty nie będziesz spał spokojnie, bo się będziesz bał, czy czasem złodziej, czy murzyn w nocy, czy ktokolwiek nie przyjdzie, nie rozkopie ci, A jeszcze cię i tak będzie kłuło, a jeżeli będziesz żył dla szczęścia drugich, to jest największe bogactwo. Nie wiem, czy bracia i siostry to doznali, ile to jest błogosławieństwa żyć dla szczęścia drugich. Żeby drugich ubogacać, żeby na ustach cierpiącego wywołać uśmiech, a na ustach płaczącego, żeby otrzeć łzy, to jest największe bogactwo i szczęście. Dlatego młodzieniec, pomimo tego, że miał bogactwo, ale nie był szczęśliwym. I wierzymy, że on nie pozostał szczęśliwym, dlatego że odszedł. Skłonił głowę i odszedł. I wiemy, że był taki w Europie Albert Schweitzer. Człowiek, gdyby bracia i siostry czytali o tym lekarzu historię, że on cały swój wielki majątek poświęcił dla ratowania drugich. A gdyby żył ze swoim bogactwem, umarłby, nikt by o nim nie wiedział. A on jest symbolem tych duchowych bogaczy, których świat i historia wspomina z wdzięcznością do dzisiejszego dnia. Tych duchowych bogaczy, których historia i świat do dzisiejszego dnia wspomina z wdzięcznością. I dlatego posłuchajmy zdania człowieka, który posiadał wszystko, o czym marzyć może człowiek. Wszystko, o czym człowiek może marzyć. Posłuchajmy jego zdania. Po co, bracia i siostry, ja mam mówić o tym, czy ktokolwiek z nas? Ale ten właśnie wielki Salomon, o którym jest powiedziane, że miał najwspanialsze bogactwa. Wszystko, co było możliwe dla człowieka do osiągnięcia, on posiadał. A co on powiedział o tym w 5 rozdziale, w 9 wierszu w Kaznodzieja? Kto miłuje pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi. A kto miłuje bogactwa, nie będzie miał pożytku. I to wszystko jest marność. Gdzie wiele majątności, wiele bywa tych, co je jedzą. Cóż wtedy za pożytek Panu z tego? Jedno, że na nie patrzy oczyma swymi. Słodki jest sen pracowitemu, chociaż mało, chociaż wiele jadł, ale nasycenie bogatego spać mu nie dopuści. Jest ciężka bieda, którą widział pod słońcem bogactwa zachowane na zły Pana swego. A bo takowe bogactwo złą sprawą giną, a syn, którego spłodził, nie będzie miał nic w rękach swych. Jako nagi wyszedł z żywota matki swojej, tak się wraca, jako był, przyszedł, a nie odnosi nic z pracy swojej, co by miał wziąć w rękę swoją do grobu. Popatrzmy, umiłowani, my nie potrzebujemy kazań czynić żadnych. To powiedział wielki mędrzec Pisma Świętego, wielki Salomon, wielki mędrzec. Dlatego nie tylko te wszystkie niebezpieczeństwa, ludzie ci nie mają innej radości, prócz radości zbijania pieniędzy. To są tacy ludzie, że mają wiele, a jeszcze więcej chcą. To jest jedyną ich radością życia, żeby jak najwięcej brzęczało, a widzimy w kasie. Dlatego i nigdy nie nasycą się nimi, mówi prorok. Wielki mędrzec, nigdy się nimi nie nasycą. To mamona jest, właśnie ma to do siebie, że nigdy się nią nie można nasycić. A mówi Salomon, a syn nauczy się lenistwa. Powiedział, syn nauczy się lenistwa. Nie będzie zdolnym do życia. Wychodzą, dzisiaj my widzimy te karykatury modnych dandysów, widma błąkające się w nieswoim świecie, wystawiające przez długie godziny przed oknami wystaw, a potem z Gold Gate skaczące do wody. Życie sobie odbierają. Tak widzimy dziś w Los Angeles, bracia pokazali mi tą ulicę, gdzie tam skaczą, tańczą z włosami, a widzimy na plecach różne wydziwiają. Ludzie dlatego, że nie potrzebują pracować na życie. Dlatego co społeczeństwo ma z takich ludzi i jak będzie wyglądała przyszła generacja, dzieci tych ludzi, jak będą wyglądały, do czego one będą zdolne. I to właśnie przestrzegał Salomon. I to jest wielkim niebezpieczeństwem. Dlatego myśl z wierszu 24 Jezus potwierdził jeszcze w Ewangelii świętego Mateusza w 13 rozdziale. Tą myśl z tego 24 wierszu z tej Ewangelii świętego Marka, cośmy przeczytali, to Pan Jezus powiedział w 13 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, a w 22 wierszu. A między ciernie posiany jest ten, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku. Tak powiedział Pan Jezus w przypowieści. Że pieczołow to jest ten, co został międzyciernie posiany. Że mówi pieczołowanie, wytłumaczył sam Jezus tę przypowieść. Pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo, że to słowo Ewangelii wtedy staje się bez pożytku. To jest właśnie to niebezpieczeństwo, które wspomina nasz temat ucha igielnego. Dlatego dzisiaj narody ulały sobie złotego cielca, któremu oddają hołd. Tak jak niegdyś tam bałwochwalcze w Egipcie narody, a widzimy i innych krajach pogańskich miały cielców, to dzisiaj nowoczesne społeczeństwo, nominalne chrześcijaństwo ma też takiego cielca złotego, jak tam na puszczy, któremu oddaje hołd i cześć. Całe życie, cały majątek, wszystkie wojny, bracia i siostry, wszystkie morderstwa są o tego złotego cielca. O tego złotego cielca. Wszystkie wojny, wszystkie cierpienia i wszystkie łzy. Dlatego nie tylko Chrystus, nie tylko Stary Testament, ale największy z apostołów, święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, do tego młodzieńca. Tymoteusz był człowiek, którego życie było przed nim. On mógł, bracia i siostry, zdobywać wykształcenie, zdobywać majątek, zdobywać bogactwo i dlatego święty apostoł Paweł ostrzegał go w swoim pięknym liście, a to ostrzeżenie możemy również sobie wziąć jako, dla siebie jako lekcję. W 6 rozdziale od 9 wierszu mówi święty apostoł Paweł, dlatego żeby to nie były nasze słowa, odczytujemy wiersze biblijne. Mówi tak, bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenia i w sidło i w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i na zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, którzy niektórych pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Czy tu coś więcej potrzeba jeszcze, bracia i siostry, mówić na ten temat? Czy tu potrzeba komentarzy do tych słów, które święty apostoł Paweł, ten wielki, wspaniały apostoł, który miał wykształcenie, który mógł być wielkim człowiekiem, a wziął kij pielgrzymi do ręki i szedł, bracia i siostry, nie w takich wygodnych środkach lokomocji, że jak nastroje w samolocie po części to już narzekamy, ale on szedł na nogach od jednego kraju do drugiego, z Azji, bracia i siostry, do Europy, a widzimy, a tylko jeżeli przejechał się to okrętem, może gdzieś wołami albo na ośle kawałek, mógł podjechać. I widzimy, dlatego on powiedział Tymoteuszowi to ostrzeżenie, że poprzebijali się wieloma boleściami. Poprzebijali się. Dlatego powiedział Filip Macedoński, jeden z wielkich bogaczów, i to nie tylko parę setek lat temu jest prawdą, ale do dzisiejszego dnia, że największy nawet osioł obładowany złotem przejdzie największy mur. Nie ma takiego muru, ani takiego osła na świecie głupiego, jak jest obładowany. Ale jak tylko jest złotem obładowany, żeby nie przelazł przez ten mur, prawda? To na wschodzie i na zachodzie, wszędzie, bracia i siostry, jest prawdą. Było prawdą, jest prawdą i dopóki ten ustrój na ziemi będzie panował. Wszystko dziś się załatwi. Nawet największe morderstwa, tak jak powiedzieliśmy. Dlatego właśnie to jest całą nędzą ludzkości. Tak jak powiedzieliśmy, że nie to, że Chrystus albo Pan Bóg chce nas uczynić nędzarzami, nie o to chodzi, ale właśnie, że poprzebijali się wieloma boleściami. I do dzisiejszego dnia są trudności w rozwoju nowego stworzenia. Dlatego król grecki był taki Midasz się nazywał. To nie wszystko jest prawdą, ale połowa jest prawdą, a połowa w tym jest bajki. Że on, bracia i siostry, urosły mu ośle uszy. Do dzisiejszego dnia jest jako przykład dawany w szkołach, jako przykład z tego głupiego króla, który się modlił do Pana Boga. Panie Boże, spraw czegokolwiek się dotknę, żeby się przemieniło w złoto. Tak pragnął, był królem, ale jeszcze mu było mało złota. Mało złota mu jeszcze było, jak się, czegokolwiek się dotknę. I Bóg sprawił to, tamten grecki, Bóg pogański oczywiście, że to jest taka bajka, ale jako przykład, że czegokolwiek się dotknął. Więc on szukał największych skał, brył skalnych, dotykał się, ale potem wieczór, jak przyszedł do domu, zachciało mu się jeść, wziął chleb do ręki, przemienił się w złoto. Chciał się napić, przemieniło się w złoto. No i tak jeden dzień, drugi byłby umarł z głodu, bo czego się dotknął, to się w złoto przemieniło, a tu coraz głodniejszy. No proklęknął na kolana i z powrotem się modli, Panie Boże, spraw, odejmij ode mnie, bo umrę z głodu. Nie chcę już więcej, żeby się wszystko zamieniało w złoto. Więc ten król kazał mu się iść do rzeki Styx, tam umyć. Mówi, tam się iść odmyj, a wtedy to odejdzie od ciebie. I on jak tam poszedł się umyć, to mu urosły długie takie ośle uszy. Na pamiątkę dla wszystkich żył potem, żeby nie mieć oślich pragnień na ziemi. Jak ten osioł właśnie, jako ten król Midas. I dlatego powiedział święty apostoł Paweł, że nie pieniądze, miłość bowiem pieniędzy, a nie pieniądze są źródłem złego. Miłość pieniędzy, bo pieniądze same to by mogły leżeć, bracia i siostry. Święty apostoł Paweł nam wyjaśnił to zagadnienie, że nie pieniądze są źródłem złego, ale miłość pieniędzy jest źródłem złego. Tu bardzo pięknie to powiedział święty Paweł w tym liście do Tymoteusza. I dlatego właśnie tak powinien pojmować zagadnienie chrześcijanin. Tak jak powiedzieliśmy już, jeżeli mamy dostęp i to musimy te zagadnienia traktować bardzo poważnie. Dlatego jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, który napisał wspaniałe dzieje Chrystusa, Papini się nazywał, to on pieniądze nazwał ekskrementami szatana. I bracia i siostry wiedzą, że Jezus to nawet się nie dotykał monet. Jezus nawet się nie dotykał monet, bo jak mu przynieśli monetę, to on nawet nie wziął do ręki, tylko obejrzyjcie, mówi, czyli tam jest napis. On nie potrzebował. On był w tym szczęśliwym położeniu, że Ojciec Niebieski mu błogosławił, choć nie miał ani domu, ani w banku złożonych pieniędzy, ale widzimy, miał braci kochanych. Tak jak ja, bracia i siostry, mogę się cieszyć, że chociaż tutaj swój majątek zostawiłem w Polsce, ale mi niczego nie brakuje u was. Bo jak mamy braci, mamy rodziny, mamy wtedy gdzie spać, mamy co jeść, a nawet więcej niż potrzeba, ponad to wszystko. Ta duchowa rodzina jest tym bogatym skarbcem naszym, naszego szczęścia, naszego błogosławieństwa, usługa ewangeliczna, że bracia i siostry wzajemnie sobie służą. Jedni słowem prawdy, a drugi swoimi domami, swoimi majątnościami służą Ewangelii i w ten sposób wzajemnie uzupełniamy właśnie tą usługę Ewangelii, ewangeliczną, prawdy Chrystusowej wykonywaną jako dzieło Boże z tej strony zasłony. To jest właśnie ta wspaniała i piękna rzecz, o której mówił święty apostoł Paweł. Dlatego właśnie my, bracia i siostry, wiemy, że czy było grzechem, gdy... Bo Abraham, wiem, był bogatym i to wcale nie było grzechem. Abraham był w tym czasie najbogatszym z ludzi. Ja sobie pozwolę parę minut przeciągnąć. Brat chciał jeszcze, żebym służył, ale ja mam jeszcze trochę do powiedzenia. To brat mnie zwolni z następnego tematu, bo będę raczej chciał brata o to prosić. Więc bracia, mi wybaczą jeszcze, czy mogę jeszcze z 10 minut... pociągnąć. Więc bracia i siostry, czy było grzechem, że Abraham był najbogatszym z ludzi?
Nie.
Nie było grzechem, prawda? Ale dlatego, że on nie miłował, to znaczy nie miał serca związanego z tymi bogactwami. To było piękne. I to, że nie był skąpcem ani chciwym człowiekiem, mamy na to dowód? Mamy. Kiedy właśnie z bratem swoim, a widzimy to nie koniecznie z bratem, ale w sensie duchowym i pokrewieństwa możemy nazwać tak. Właśnie z tym... No, niech braterstwo mi przypomną, z którym? Z Lotem. Kiedy mieli trudności, to on, że nie był chciwym, to kazał Lotowi sobie obrać. Ty sobie obierz ziemię. I Lot sobie obrał ziemię piękniejszą, nad rzeką, ładną, piękną, urodzajną. To Abraham mówi, jak ty pójdziesz w lewo, to ja w prawo. A Abraham musiał z tego powodu obrać ziemię skalistą, nieurodzajną. Ale czy przez to, że nie był chciwym, to miał za to był bogaty w błogosławieństwa Boże. I Lot ze swojego bogactwa, które go pociągało, dużo zabrał z Sodomy i Gomory? A widzimy, bracie i siostry, nic nie zabrał. Nic. A nawet to, co miał najdroższe, zostawił. Umiłowaną żonę, która niestety pracowała całe życie i ciężko było jej się rozstać z tym wszystkim. Serce miała, bo się nie dziwimy wcale, bracie i siostry. Człowiek pracował, napracował się, napocił, a tu teraz odejść i nic nie wziąć, pan kazuje. Pan kazał nic nie zabrać. Ona nie mogła utrzymać się, żeby chociaż jeszcze nie popatrzeć do tyłu na te swoje piękne bogactwa, które zostawiła. I została jako pomnik solny. Prawdopodobnie Żydzi do dzisiejszego dnia pokazują tam kawałek gdzieś jakiejś skały. Nie wiemy, czy to jest prawda, czy też akurat żona Lota, ale możliwe. I dlatego widzimy, to jest taki symbol, to jest przykład. I my widzimy to piękne, że Abraham był bogaty, był bogatym, ale mógł być zarazem szlachetnym człowiekiem i Bóg go miłował. A mamy dowody ukarania chciwości, wiele dowodów w Piśmie Świętym. Żeby za bardzo nie przeciągać, nie będę odczytywał tej historii, ale bracia i siostry przypominają sobie Giezego, sługę Elizeusza. Ten Elizeusz, kiedy przyszedł do niego wielki człowiek, a kiedy mu radzili jego poddani, panie, idź jeszcze, bo tam jest jakiś prorok, może on cię z trądu uleczy. Dlaczego masz do niego przyszedł? Ale Elizeusz, on myślał tak, jak to w krainie pogańskiej, że jak się przyszło do pogańskiego wieszczka, to on tam czary, mary, hokus pokus różne robił. A tu Elizeusz mówi, idź tam do tej rzeki, mówi, Jordan, obmyj się parę razy i będzie zdrowy. Dlatego on był załamany tym. Jeszcze w rzece, i to w żydowskiej rzece ma się obmywać. Mówi, Nizali, nie lepsze są nasze rzeki Abana i Farfar, jak tam jakaś żydowska rzeka. Ale słudzy go prosili, panie, mówi, co ci zaszkodzi? No przecież nie stracisz, jak nie spróbujesz. No i rzeczywiście obmył się i został uleczony. Ale że nic nie wziął za to Elizeusz, ale Giezy nie mógł wytrzymać, prawda? Nie mógł wytrzymać i dlatego, kiedy został zapytany o nagrodę, to chociaż Elizeusz brzydził się i nie przyjął, on wziął nagrodę. I za to został ukarany, że ten trąd, który spadł z tego człowieka, to przyszedł na niego, na sługę Giezego Elizeusza. I widzimy, został ukarany za chciwość, został ukarany trądem. A Józef i jego bracia, gdybyśmy rozebrali historię, tych chciwych ludzi, którzy gotowi byli zamordować swojego brata. Widzimy historię potem, że musieli przyjść i prosić go o pokarm. On obdarzył ich bogactwami, chociaż został jako nędzarz przeprowadzony przez wielkie doświadczenia, a w Egipcie pan doprowadził go do jakichś wielkich zaszczytów i dostojeństw. Tutaj takich przykładów moglibyśmy znaleźć dziesiątki. Ale najsmutniejszym przykładem jest ten Judasz, który żądał pieniędzy, a są tacy, co szukają tych, co ich pragną, bracia i siostry. Szatan zawsze może znaleźć sposobność. Jeżeli Judasz pragnął być bogatym i szukał pieniędzy, to szatan zaraz mu dał sposobność znalezienia tych pieniędzy. Ale widzimy, czy dały mu szczęście? Nie dały mu szczęścia. Poszedł i powiesił się. Dlatego Jeremiasz, prorok pański, jeszcze mówi takie piękne zdanie, które pragnę odczytać w 17 rozdziale, że my chrześcijanie jesteśmy altruiści. Nie mówimy, że mamy być nędzarzami, ale mam na myśli altruizm w tym znaczeniu, że najwyższym dobrem, najwyższym pragnieniem obdarzamy duchowe dobro, duchowe bogactwo i duchowe piękno, które daje nam bogactwo rozwoju umysłowego. I dlatego powiedział w 17 rozdziale, a w 11 wierszu, jako kuropatwa zgromadza jajka, ale ich nie wylęga, tak kto zbiera bogactwa, a niesprawiedliwie w połowie dni swoich opuści je, a na ostatek będzie głupim. Tak powiedział Jeremiasz. To są wyraźne słowa zapisane w księdze Jeremiasza, 17 rozdział, a 11 wiersz. W połowie dni swoich opuści je. Bardzo często się tak zdarza, widzimy tych wielkich bogaczy. Dlatego gdyby Chrystus chciał nas uczynić bogaczami, gdyby Pan Jezus, bracia i siostry, chciał to uczynić, to na pewno my, bracia i siostry, moglibyśmy być dzisiaj większymi jak nawet Rockefeller miliardami. Bo Pan Jezus, Piotr, kiedy się przejmował, to kazał mu wziąć wędkę i co? Mówi, złowił rybkę i tam, mówi, znajdziesz złotego denara w jej pyszczku. Pan Jezus, jakby chciał, to przecież to Piotr byłby całą sieć zaciągnął ryb i by złota wyciągali, ile by chcieli. Prawda? To jest, my to nie uważamy, że to jest jakie... Bo są dzisiaj racjonaliści, którzy może w różny sposób starają się cuda, może tłumaczyć, ale bracia i siostry, ja osobiście i my, bracia w Polsce, uważamy, że to tak stało się, tak jak Pan uczynił, że tak się stało. Piotr rybę złowił, znalazł jej pyszczku pieniądz i poszedł, zapłacił podatek. Więc gdyby Pan nas chciał uczynić bogaczami, na pewno by tak mógł zrobić. Na pewno tak jak ten Piotr, który znalazł złotą monetę na podatek. I dlatego, czy ktoś uczynił tak, jak Chrystus wskazał młodzieńcowi? A widzimy dlatego, święty apostoł Paweł w liście do Żydów. Żaden z nas tak nie uczynił. No, Jezus nam to nie kazał. Jezus mówił to w stosunku do młodzieńca, dlatego, że to były rzeczy, które go wiązały. Ale święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a w 24 wierszu mówi tak. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwanym córki faraonowej, synem córki faraonowej. Raczej sobie, obrawszy złe rzeczy, cierpieć z ludem Bożym, aniżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz. Popatrzmy, Mojżesz mógł być człowiekiem najpotężniejszym w Egipcie. Córka faraona go adoptowała. Mógł być następnym po faraonie. A jednak, co powiedział święty apostoł Paweł? A mówi, on mówi, pogardził. Obrał sobie, wolał złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, aniżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz. I to również dla nas jest napomnieniem. Napomnieniem, dlatego my, bracia i siostry, widzimy, że chociaż myśmy, żaden z nas tak nie uczynił, żeby sprzedał swoje majątności i rozdał ubogim i służył tylko Ewangelii Chrystusowi, tak jak żądał Chrystus od młodzieńca, ale byli tacy ludzie. W Grecji żył wielki filozof i wielki bogacz, który nazywał się Diogenes. To już nie jest bajka, to jest prawda historyczna. To już historia nam zanotowała. Diogenes, bracia i siostry, był najbogatszym człowiekiem w Atenach, w stolicy ówczesnej Grecji, rząd potężnego, wspaniałego państwa w tym czasie, które nawet było pokazane w posągu. Ale ten Diogenes, wielki filozof, doszedł do wniosku w końcu, że to bogactwo przeszkadzało mu w osiągnięciu wiedzy, tak jak Salomon się modlił, i rozdał to bogactwo całe swoje ubogim w Atenach, a sam kupił sobie beczkę i mieszkał w beczce. Mieszkał w beczce. I był największym na Atenach greckich, w Atenach, na Akropolu uczył wielki do dzisiejszego dnia w kolegiach wyższych. Jego zagadnienia życiowe i filozoficzne zdania są wykładane dla uczniów. A bracia i siostry, on mieszkał w beczce i dlatego rozdał cały majątek i nie czuł się wcale nieszczęśliwym. Dlatego król, jak się dowiedział o tym, tego państwa greckiego, to przyszedł do niego i powiada, Diogenesie, co chcesz, to ci zrobię, co tylko chcesz. A on akurat był w tej beczce, wyglądał jednym dnem z tej beczki i stanął tak przed tą beczką i mówi, bo on podziwiał jego wielką, no to znaczy zdolność, jego wielką sławę jako człowieka nauczonego, no i jego wielki altruizm zarazy, który on uczynił dla obywateli państwa. Altruizm, że gotowy był dla nich wszystko poświęcić. Cały swój majątek i całą swoją wiedzę i cały czas. To mówi, wszystko co chcesz, to uczynię dla ciebie. Powiedz mi, jakie żądanie masz. Cokolwiek zażądasz ode mnie, król przyszedł do niego, to ja mówię, dla siebie uczynię. To on mówi, królu, mam tylko jedną prośbę, odsłoń, mówi, bo zasłaniasz mi świat. Bo on akurat jak stanął, miał okno w tej beczce, to mu swój był zastanie. Taką miał jedyną prośbę. I to, bracia i siostry, jest prawda, a prawda się mieści w tych słowach, że właśnie te bogactwa tego świata zasłaniają nam świat, naprawdę. Ten świat piękna, świat uroku, świat poezji, tego odczuwania, piękna przyrody, gwiazd harmonii, tego, co właśnie często Dawid brał i tworzył te wspaniałe rzeczy, które dzisiaj my czytamy, psalmy, gdyby to byli ludzie tylko zaharowani w życiu, to niestety, bracia i siostry, Biblia, Pismo Święte składałoby się może z dwóch, a może z pięciu kartek. Ale to byli ludzie, którzy pracowali dla ducha i my dzisiaj korzystamy z osiągnięć ich ducha. Dlatego my, chrześcijanie, również w tej walce podejmujemy wszystkie wysiłki. Kończąc nasze rozważania, przepraszam braci, jeżeli może niektóre zdania za ostro były wypowiedziane, ale to są lekcje biblijne. Ja mówię to dla siebie, bo też jestem młodym człowiekiem i bardzo często też mam chęć jeszcze może być czymś w życiu i coś posiadać, ale te lekcje są dla nas wszystkich. I przeczytamy sobie jeszcze, kończąc nasze rozważania, dwa wiersze, gdzie właśnie czytamy ostatnie napomnienie świętego apostoła Pawła w tym samym liście do Tymoteusza, który już czytaliśmy. On miłował tego swojego ucznia, kochał go. W szóstym rozdziale jest powiedziane w zakończeniu, kiedy na pozdrowienie, a od 17 do 19 wierszu, kiedy kończył ten list święty apostoł Paweł, a nie tylko do niego, ale i dla nas, do Kościoła, mówi tak. Bogaczą w tym teraźniejszym wieku rozkaz, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystko obficie ku używaniu dodaje. Aby innym dobrze czynili w uczynki, dobre bogatymi byli, by radzi dawali i radzi udzielali, skarbiąc sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. To właśnie było piękne życzenie. Byli bogacze w Kościele. I dlatego święty apostoł Paweł prosił, bogaczą tym w teraźniejszym wieku rozkaz, by nie byli wysokomyślnymi, by nadziei nie pogładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystko obficie ku używaniu daje, aby innym dobrze czynili, aby byli raczej bogatymi w uczynki dobre, aby mogli właśnie otrzymać żywot wieczny. Dlatego, bracia i siostry, to jest największy majątek nasz. Abyśmy byli bogaczymi i uczynki dobre. I składajmy te uczynki dobre. Wszystko to, co uczynimy, bracia i siostry, z tej strony zasłony, to jest składane wszystko w tym skarbcu niebiańskim. Pismo Święte uczy nas, Słowo Boże, że a jedno takie zdanie powiedziane, że pieniądze miej w głowie, ale nie w sercu. To będzie wszystko w porządku, bracia i siostry. Pamiętajmy o tym, że serce jest na inne rzeczy. Pieniądze miejmy w głowie, ale nie w sercu czasem. Wtedy będziemy mogli bezpiecznie się rozwijać w prawdzie Chrystusowej. A pamiętajmy o tym, że jeżeli brata nawet na szklankę zimnej wody uda nam się zaprosić, to odkładamy właśnie to na konto niebieskie, a bracia i siostry, to wszystko, co dobrego uczynimy dla naszych braci. Dla prawdy Chrystusowej nawet szklanka zimnej wody, bo tak Chrystus powiedział, prawda? To nie są nasze słowa. Chrystus powiedział, że nawet szklanka zimnej wody nie będzie zapomniana. To jest wszystko, co odkładamy sobie na to konto właśnie duchowe do tego niebieskiego skarbca. I dlatego, bracia i siostry, gdyby nie było biednych, to kogo byśmy obdarzali? Kogo byśmy obdarzali? Dlatego serdecznie dziękujemy braciom i siostrom za wasz trud, za wasze wysiłki, bo siostry bardzo wiele również wysiłków wynakładają, chociaż nie w głoszeniu Ewangelii, ale wiele pracy podejmują braci, widzimy w wyżywieniu, w innych zagadnieniach. To jest również praca odkładania właśnie na to konto uczynki dobre. I dlatego na zakończenie posłużymy się jeszcze słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisane w Ewangelii świętego Marka, w tym 10 rozdziale, na samym końcu, 28, od 28 do 30 wierszu. To są słowa Chrystusa. A począł Piotr mówić do niego, otośmy opuścili wszystko, Panie, a poszliśmy za Tobą. Piotr zaraz to rozmyślał już materialnie. To teraz, Panie, Piotr się cieszył bardzo, kiedy ten bogaty młodzieniec odszedł, bo nie miał siły rozstać się swoim bogactwem, to teraz Piotr zaraz pisze do Pana, mówi, myśmy, Panie, opuścili wszystko już teraz. Zostawiliśmy domy, nasze bogactwa, poszliśmy za Tobą, co nam za to, Panie, będzie? A Jezus odpowiadając rzekł mu, zaprawdę powiadam wam, nikt nie jest, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla Ewangelii, żeby nie miał wziąć stokrotnie teraz w tym czasie domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról z prześladowaniem, a w przyszłym wieku żywot wieczny. Popatrzmy, jak piękne słowa Chrystus powiedział Piotrowi. Ten Piotr powiedział, Panie, a co nam będzie za to, że myśmy opuścili, że często zostaliśmy zgardzeni przez rodziny nasze, że nas uznali za wyrzutków, a że myśmy moglibyśmy zdobyć Boże bogactwa w świecie, wykształcenie, a oddaliśmy cały czas i całe życie Tobie, co nam będzie za to? A to Chrystus Pan powiedział, że nikt. A mówi, nikt ktokolwiek to uczynił dla mnie i dla Ewangelii, to weźmie stokrotnie. Teraz, w tym czasie nawet. Czy nie wzięliśmy stokrotnie, bracia i siostry? Kto ma tak wielką rodzinę na świecie, jak my mamy? Zazdroszczą nam ludzie w Polsce, nawet koledzy mi nieraz mówili, zawiążesz te całe życie, jak pójdziesz tam do tych badaczy. A teraz mi zazdroszczą, bo mówią, do kogo ty tam jedziesz, do Ameryki? Ja mówię, do rodziny. Mamy tak wielką, wspaniałą rodzinę, bracia i siostry. Stokrotnieśmy otrzymali, Pan powiedział, już z tej strony zasłony, a w przyszłości żywot wieczny. Dlatego błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni otrzymają Królestwo Niebieskie. Chrystus Pan powiedział w błogosławieństwa. Starajmy się, bracia i siostry, te lekcje Chrystusa i to, co Chrystus Pan powiedział w tej pięknej Ewangelii, niech to będzie dla nas, że myśmy opuścili wszystko dla Pana, ale wierzymy, że osiągniemy żywot wieczny Nieśmiertelność, ten największy, najwspanialszy i nigdy nie ginący skarb, co daj Boże, amen.